Tydzień temu mówiłem słowo na temat Królestwa Nieba, Królestwa Niebios, Królestwa Niebieskiego. I po prostu, jeżeli chcesz to sobie nadrobić, to po prostu wróć do tego nagrania i sobie przesłuchaj. Mówiłem o różnicy, jaką zauważam pomiędzy tymi dwoma określeniami, Królestwo Boże a Królestwo Niebios. Królestwo Boże, czyli Boże panowanie bardziej, a Królestwo Niebios, czyli bardziej natura tego Królestwa, która przychodzi do nas, z której natychmiast korzystamy. I wiele różnych wersetów, ale dobrze, już trudno. Jak sobie przypomnę jakieś, to jeszcze wam przypomnę, jak nie przypomnę, to trudno, musicie to odsłuchać. Natomiast dzisiaj chciałbym pójść dalej w to Królestwo Niebieskie i powiedzieć kilka rzeczy, które wierzę, że są dla nas bardzo ważne, ponieważ potrzebujemy na tej ziemi żyć Królestwem Niebios, a nie żyć tą ziemią. Tydzień temu powiedziałem i to powtarzam, że jesteśmy ściorani, uwiązani i związani w bardzo przykry sposób naszą współczesnością, dzisiejszym dniem, teraźniejszością i to zupełnie zarzyna nasze duchowe życie. Jako ci, którzy są ludźmi wierzącymi, którzy należą do Chrystusa, musimy żyć zanurzeni w niebie, ponieważ do tamtego miejsca zmierzamy. Jeżeli troski dzisiejszego życia, nasze rodziny, domy, nasi bliscy, nasza praca, finanse lub jakiekolwiek inne wyzwania dominują nad naszymi emocjami, naszym życiem, naszymi sercami, to mamy wielki, gigantyczny problem z tym, żeby żyć tutaj normalnie na ziemi. I pod koniec naszego życia dzieje się coś bardzo dziwnego, ponieważ kiedy już kończą się nasze lata życia na ziemi, powinniśmy być coraz bardziej utęsknieni spotkania z Panem, to stajemy się coraz bardziej zgryźliwi, otępiali, wręcz zwyrodniali w naszych duszach. I to nie omija ludzi wierzących, którzy w tym momencie stają się bardzo dewocyjni, moherowi i nie do zniesienia dla młodego pokolenia. I to pokazuje, że życie, które jest właśnie tam mocno umocowane na ziemi, nigdy nie może sięgnąć nieba. Dlatego my wszyscy powinniśmy zwrócić nasze oczy z nieba, z ziemi, i zwrócić się ku niebu. I teraz już konkretne słowa z Biblii, niech Bóg sam przemawia i niech do nas mówi. Zacznę od listu do Filipian, 3:13. To jest, w jaki sposób Paweł mówi o swoim życiu. Mówi tak: bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody. Gdzie? Gdzie nagrody? Gdzie jest góra? Amen. Do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Doskonałych. Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czym inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi. Więc słuchajcie, apostoł Paweł, który był gorliwcem przez całe swoje życie, czy przed nawróceniem, czy po nawróceniu, w ten sposób podsumowuje swoje życie, że jeżeli coś go napędza do tego, żeby naprawdę mocno naciskać, to nie to, żeby coś tutaj zbudować na ziemi. My często tak postrzegamy służbę apostoła Pawła. On jest nazwany apostołem narodów, tak? Jest nazwany tym, który po prostu zewangelizował Europę, tym apostołem, który był w szczególny sposób przez Boga powołanym, który napisał większą część Nowego Testamentu i często jego życie postrzegamy z perspektywy tego, co wydarzyło się na ziemi w jego życiu, co jest opisane w Dziejach Apostolskich i w listach. Ale on o sobie samym mówi w zupełnie inny sposób. On mówi, że wszystko, co czyni, i kierunek, w jakim naciska, to zapomina o wszystkim, co jest za nim, jego to już w ogóle nie obchodzi, nie staje się źródłem zmartwień to, co przeżył, co osiągnął, czego nie osiągnął, z jednej strony, ale naciska do celu, a jego celem jest nagroda, która czeka na niego w górze, która czeka na niego w niebie. I to jest jego kierunek naciskania. I on o niczym innym nie myśli. I teraz zobaczmy, jak wygląda nasz dzień, jak wygląda nasze życie. Wiecie, oczywiście, możemy myśleć w takich kategoriach, są ludzie w świecie i są ludzie w kościele. Powiem wam, ten podział mi już zbrzydł, ponieważ on nic nie znaczy. On kompletnie nic nie znaczy. Ponieważ są ludzie w kościele, którzy żyją całkowicie w świecie, a są ludzie w świecie, którzy tęsknią za niebem. I próbują znaleźć to, co wysoko i są głodni. Amen. Więc słuchajcie, my po prostu musimy siebie jakby nawrócić i pójść w stronę tego wyobrażenia Boga, jakie On ma na temat naszego życia i zobaczyć, że On nas wzywa do siebie, do nieba i On chce, żebyśmy żyli dzisiaj niebem na ziemi, oczekując Jego rzeczy i Jego królestwa. Wiecie, to nie jest jeden fragment, tych fragmentów jest całe mnóstwo i może dopóki nie zatrybi jakieś moje namaszczenie tutaj, to po prostu czytajmy fragmenty. Pierwsza księga Kronik 29:11. Bóg mówi tak, znaczy osoba, która się modli, to jest w piśmie napisane. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy, Panie. Jest Twoje królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. To jest powtórka z tego słowa sprzed tygodnia, że Bóg jest w niebie, On jest twórcą nieba i ziemi, On rządzi na niebie i rządzi na ziemi. Drugi fragment, druga księga Kronik 26. I rzekł, Panie Boże ojców naszych, czy Ty nie jesteś Bogiem w niebie? Ty władzasz nad wszystkimi królestwami narodów, w Twoim ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Amen. Bóg włada na niebie, rządzi na niebie i z nieba rządzi nad wszystkimi narodami na ziemi. Rzeczywistość, w której my funkcjonujemy, jest rzeczywistością ziemi. Ale Boga rzeczywistość to jest rzeczywistość nieba, gdzie On z nieba rządzi na ziemi. Kolejny fragment z psalmów. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkimi. Amen. Wiecie, kiedy rozmawiamy z ludźmi w świecie, to oni często mówią, ale kto widział Boga? Gdzie jest Bóg? Kto Go dotknął? Kto Go przeżył? Kto Go doświadczył? Tak? I powiem wam, myślę, że powinniśmy się z tymi ludźmi zgadzać i mówić, tak, to prawda. My często buntujemy się i mówimy, nie, to nieprawda, mnie Bóg dotknął tutaj na ziemi. Ale powiem wam, jak nas Bóg dotknął tutaj na ziemi? Przez jaką rzeczywistość nas dotknął tutaj na ziemi? Czy dotknął nas przez rzeczywistość ziemi tutaj na ziemi? Oczywiście możemy im mówić na podstawie tych fragmentów z Listu do Rzymian, że cała ziemia, całe stworzenie objawia chwałę Bożą i można Boga poznać, widząc Go w stworzeniu. Tak? Ale to jest tylko początek poznania Boga, bo później, żeby Go doświadczać w swoim życiu, to trzeba doświadczyć Boga, który jest na niebie, żeby On dotknął nas tutaj, na ziemi. I dlatego, wiesz, często my, jako ludzie wierzący, popadamy też w zgorzknienie i w jakąś martwotę duchową z tego właśnie powodu, że próbujemy nazywać to, co ziemskie, niebem, nie sięgając po to, co jest w niebie dla nas przygotowane tutaj na ziemi. Dobrze, idźmy dalej. Księga Daniela. Za dni królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i unicestwi wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Czyli to jest znowuż królestwo, które będzie utwierdzone nad nami, które nie będzie zniszczone. Dobrze. I teraz dochodzimy już do tego słowa, które jest słowem na dzisiaj. Może teraz się coś rozkręci, nie wiem. Coś mnie zatrzymało po tym uwielbieniu. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy powinniśmy się zacząć modlić. Coś zatrzymało moje serce. I to jest jakieś potknięcie. Nie wiem, o co chodzi. Nie mogę głosić po prostu wręcz. Jest coś zatrzymane. Nie wiem, co się dzieje teraz w duchu tutaj. Dobrze, ale będę wierny i zobaczymy, co się dalej wydarzy. Więc teraz jest werset, który przygotowałem już tylko na dzisiaj i tydzień temu go nie było. Wtedy podobne królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Królestwo niebios podobne do 10 panien, które wyszły na spotkanie oblubieńca. Dobrze, to może porozmawiajmy. Kto to jest oblubieniec? Jezus, okej. Okay. Kto to jest oblubienica? Tak. A kim są oblubienice? Kobiety, dobra, okej. Okay. Kobiety? Kościół? Ale czemu w liczbie mnogiej Czemu w liczbie mnogiej? A czemu nie? Bo jest więcej kościołów niż jeden, tak? Okej, okay, bardzo fajnie. Widzicie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo oczywiście za chwilę wrócimy do Królestwa Niebios. O tej naturze, której my mamy funkcjonować. Ale wierzę, że też jest tutaj coś takiego, co jest opisane w Biblii w różnych innych miejscach. W Księdze Objawienia na końcu czytamy o tym, że jest wesele baranka, jest oblubieńcy, oblubienica przygotowała się. W Księdze Salomona czytamy o oblubieńcu i oblubienicy, tak? O ich miłości wielkiej. Później w Objawieniu czytamy o baranku jako oblubieńcu i o eklezji, o kościele, oblubienicy, która się przygotowała. A teraz czytamy tutaj w środku o pannach, To są tak naprawdę, to nie są, bo te słowa nasze, one są ułomne, ale to, co tutaj jest powiedziane, to są oblubienice. To są te, które są kobietami przygotowującymi się na spotkanie, na ślub, na wesele. I teraz wiecie, ja wierzę, że kiedy my żyjemy w Królestwie Niebios, to jesteśmy ludźmi, którzy są przede wszystkim zainteresowani oblubieńcem. W pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi rzeczami tutaj na ziemi. Nie ma nic, co by mogło, nic wartościowego, co by miało wyprzedzić tą relację. Jezus mówi, że wtedy, w tym czasie Jego przyjścia, będzie miało miejsce coś takiego, że oblubienice będą czekały ze swoimi lampami. Lampy to jest Duch Święty, obecność Ducha Świętego. Będą czekały na spotkanie oblubieńca, na spotkanie swojego małżonka, który nadchodzi, żeby zabrać je na wesele razem z nim. Nie będą czekały na coś innego. Nie ma w tej przypowieści omówionej żadnej jakiejś przeszkody, oprócz tego, że one, te, które są nazwane głupimi tam, prawda, część z nich, one oddaliły się i nie czekały. Jedyna rzecz, która się tam wydarzyła, negatywna. I co się wydarzyło, kiedy przyszły, to już nie zostały wpuszczone, bo nie były gotowe. Dlaczego? Bo nie czekały ze swoimi lampami w miejscu, w którym miał przyjść oblubieniec. I wiecie, i to, co ja wierzę, to, co dotyka mojego serca, to, co jest dla mnie ważne, i to jest dla mnie świeże objawienie a propos Królestwa Bożego, i bo mówiłem o tym tydzień temu, to jest to, że przede wszystkim my i On. I nie ma nic ważniejszego. Wszystkie inne rzeczy są po prostu zbędne, niepotrzebne i są przeszkodą w naszym życiu.
Też mam takie myśli czasami.
Dzięki. To jest super. Okej, tylko On i ja, Królestwo Nieba. Zawsze myślałem w ten sposób, że oddalam się od Pana, kiedy za bardzo zajmuję się ziemskimi rzeczami, kiedy zajmuję się troskami, czyli żeby finanse były, żeby moja rodzina miała się dobrze, żeby mieć pracę, żeby wszystko było poukładane, jak Bóg przykazał, żeby być dobrym świadectwem. Zawsze myślałem, że to jest ta dziedzina, która mnie odciąga od Boga. Ale powiem wam, że później zobaczyłem, że jest inna dziedzina, którą trudniej zauważyć, która jest naszą przeszkodą w przyjściu do Boga, i to jest nasze służenie Bogu. Bo rzeczy oczywiste, te, które nazywamy, to jest świat. Świat tak myśli, to są jego pożądliwości. Pożądliwości świata tego wieku. One przeszkadzają w spotkaniu z Bogiem. Ale powiem, dla nas, którzy żyjemy w Chrystusie, jest przeszkoda, która leży bliżej, która jest bardziej subtelna i której nie zauważamy. To jest nasze służenie Bogu. Myślimy, że to nas zbawi, a często właśnie ta dziedzina, nasze służenie Bogu, nasze powołanie, nasza chęć odkrycia powołania, bycia kimś w Bogu, sprawia, że my zapominamy, że my jesteśmy zadedykowani, przeznaczeni tylko dla Niego. Że nie jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby spotkać nasze powołanie, naszą służbę i nasze troszczenie się o Boże sprawy. I to nas odcina od Boga. I kiedy Jezus mówi, że Królestwo Niebios będzie podobne do 10 oblubienic, oczekujących na Niego, to On właśnie mówi, że tylko On i tylko my. Dobrze, wersety mi nie idą, więc pójdę w stronę świadectw i przykładów. Może wtedy coś będzie. Ha! Miałem 2 tygodnie temu wizję na spacerze. Szedłem na spacerze i po prostu Bóg przede mną taką historię wyświetlił. No, była niesamowita. Wróciłem do domu, od razu ją zapisałem. Wiem, że była to wizja, ponieważ kiedy Bóg zaczął mi to opowiadać na początku, to nie wiedziałem, jaki będzie koniec i dokąd to zmierza. Wiesz, czasami mamy taki obraz i później z tego obrazu tworzymy historię, produkujemy, ale to było inaczej. Szedłem na spacerze i nagle Bóg zaczął do mnie mówić. I mówił do mnie mniej więcej tak. Jest wyspa. I od razu zobaczyłem tą wyspę. Wyspa na morzu. Mówiłem to tutaj?
Nie.
Jest wyspa na morzu. Jakiś... Dzień drogi płynięcia okrętem, żeby dostać się na tą wyspę. Samolotem krócej, ale jest ona odizolowana od lądu. Na tej wyspie są pewne problemy. I władca, do którego królestwa należy ta wyspa, postanawia wysłać z misją 2 ludzi na tą wyspę, żeby zmienić los tej wyspy. Wysyła dwóch ludzi, płyną tam na okręcie. Jeden przybywa, nie wie, co ma robić, więc znajduje sobie kobietę, żeni się, ma z nią dzieci, pracuje uczciwie, buduje swój dom, później rodzą się jego dzieci, później lata mijają, jego dzieci wychodzą za mąż, żenią się, mają dzieci, ogląda swoich wnuków, później wnuki żenią się, on tam był wysłany przez tego króla z tą misją w młodym wieku, jego już wnuki też się żenią, mają prawnuki i kiedy już tam jest kilka pokoleń, kiedy jest bardzo stary, to umiera. Natomiast pierwsza osoba, która zostaje tam wysłana, po przyjeździe na tą wyspę odkrywa nowe technologie, odkrywa odnawialne źródła energii, konstruuje to dla tej wyspy, że ta wyspa staje się bardzo bogata, samowystarczalna, ale po 3 latach tej pracy umiera. I teraz Bóg mi pokazał, i to była właśnie końcówka tej wizji, Bóg mi pokazał myśli tych ludzi na koniec życia. Ten pierwszy, który umierał po 3 latach tylko pobytu, a też przyjechał tam jako młody człowiek, kiedy przyjechał na tą wyspę, skarżył się, umierając do Boga i mówił: Królu, nie wypełniłem twojej misji, z którą tutaj przyjechałem. Tylko 3 lata i schodzę stąd, to jest jakaś porażka, rozczarowałem cię. Miałem tutaj coś zrobić, 3 lata i umieram. A ten, który umierał w podeszłym wieku, który widział wnuki, wnuki, prawnuki i tak dalej, umierał i mówił, Królu, nic dla ciebie nie zrobiłem przez całe moje życie. Posłałeś mnie tutaj z misją, a ja po prostu nic nie zrobiłem przez całe swoje życie. I wiecie, wtedy w tej wizji król, wiesz, że to jest Bóg, król zwraca się do tych dwóch ludzi i do tego młodego mówi: taki był plan, że nie będziesz dłużej żył tam, ale że zrobisz to, co miałeś zrobić, odkryjesz te nowe technologie, odkryjesz te odnawialne źródła energii i odejdziesz stamtąd, żeby nie stać się bogaty, ale żeby to zostało przekazane całej wyspie i żeby wszyscy mogli z tego korzystać. I dokładnie wypełniłeś to, z czym ciebie posłałem i taki był mój plan dla ciebie. 3 lata, nic więcej. I do tego drugiego, który umierał w podeszłym wieku, król przemówił dokładnie tak samo. Mówił: dokładnie wypełniłeś misję, z którą ciebie posłałem. Ponieważ na tej wyspie nie funkcjonowały normalne, zdrowe rodziny. Nie funkcjonowało normalne życie społeczne. I twoim zadaniem było nic nie robić, tylko kochać swoją żonę, kochać swoje dzieci i zobaczyć te pokolenia, które są po tobie. I dzisiaj twoje pokolenie na tej wyspie zmieniło całą swoją wyspę. Wypełniłeś dokładnie mój plan, z którym ciebie poznałem. Posłałem. I wiecie, my tutaj żyjąc na ziemi, wiesz, że taka jest lekcja z tej wizji, którą Bóg mi dał, jest taka, że my często boksujemy się z naszym życiem, męczymy się z naszym życiem, próbując często spełnić nasze własne oczekiwania wobec siebie, które stawiamy. Mówiąc: zrobię to, osiągnę to, tak sobie wyobrażam moją przyszłość, to jest moje marzenie, tak by było dobrze. A Bóg w tym samym momencie działa z nieba dla nas, z Królestwa Nieba i chce nas poprowadzić zgodnie ze swoją wolą. I On chce nam pokazać, jak to będzie wyglądało i chce wypełnić swój plan na ziemi przez nas, przez to, że my poddamy się po prostu Jemu i będziemy w relacji z Nim. Amen. To jest pierwsza rzecz. Dobrze. Ja nie wiem, dokąd to dzisiejsze spotkanie zmierza. Ale ty, gdy pościsz, namaź sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i złodzieje nie kradną, nie włamują się. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Skarby w niebie. Ostatni raz takie kazanie wygłosiłem w 1996 roku. Przyszedł do mnie mój pastor, który był przede mną pastorem, a który tego dnia chciał mi odebrać pastorstwo. Przyszedł i powiedział: Marek, widzę, że nawet Bóg ci usta zamknął. Dzisiaj go tutaj nie widzę na sali, więc myślę, że to jest inna sytuacja, ale czuję się identycznie. Nie wiem, dokąd to zmierza. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale wiara, która działa przez miłość. Jesteśmy powołani do bycia z Jezusem. Do niczego więcej. Jesteśmy powołani do bycia z naszym oblubieńcem. Wszystkie nasze uczynki, dzieła wiary nie mają znaczenia, nie mają sensu, jeżeli są dokonane poza miłością do Niego. Jest taka piosenka Beatlesów, All You Need Is Love. Ludzie ją śpiewają. Ale powiem wam, Bóg w ostatnim czasie daje mi nowe objawienie tego tekstu, że najważniejsza jest miłość i wszystko, co potrzebujemy, to miłości. I te teksty świętego Augustyna, Jurka Owsiaka, cytującego Augustyna i tak dalej. Bóg daje mi nowe światło. Powiem wam, jest wiele miłości w tym świecie. I wiele z nich są czystym bałwochwalstwem i zdradą Boga. Włącznie z miłością służby i swojego powołania. Tylko jedna jest miłość, która ma znaczenie. To jest miłość do Boga, która później jest transformowana we właściwy sposób. Jeżeli miłość do ludzi jest na pierwszym miejscu przez miłością do Boga, żywiona na dzień dobry. Ponieważ jest to miłość z jednej strony, która się spodziewa zwrotu, a z drugiej strony to jest miłość, która spodziewa się być może pochwały, być może jakiegoś odzewu. Miłość, która jest miłością do Boga, kiedy zwraca się do ludzi, niczego nie oczekuje. Jest gotowa oddać wszystko. A Jezus mu odpowiedział. Pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, swego Boga, z całego swojego serca, z całej swojej duszy, całym swoim umysłem, z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie. A drugie jest to, do Niego podobne. Będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tego. Przez całe lata głosiłem w pewien sposób. Mówiłem tak, nie możesz kochać Boga, zresztą cytując Słowo Boże, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie kochasz brata, którego widzisz. Powiem wam, Bóg mnie upomniał i powiedział, cytowałeś Słowo Boże, ale źle głosiłeś. Bo ponieważ pierwsze przykazanie jest, będziesz miłował Boga. I nie możesz tego odwracać nawet w taki sprytny sposób, że cytując werset, że nie można kochać Boga, którego nie widzimy, jeżeli nie kochasz brata, którego widzisz. Nie wolno tego przykazania odkręcać. Nigdy. Ono musi zostać na swoim miejscu. Pierwsze musi pozostać pierwsze. Bo nic z tego nie będzie. Wiele lat temu, zdaje się, że to był Rick Joyner, miał wizję, gdzie został przeniesiony do nieba i oglądał ludzi, którzy byli w niebie, byli w świątyni po tym, kiedy rozstali się już ze swoim życiem. I przyszedł i zobaczył, że na dziedzińcu stoją ludzie, których z nazwiska znał i którzy byli ludźmi, którzy byli znani na ziemi jako kaznodzieje, jako głoszący Ewangelię. I bardzo się zdziwił, że oni stoją w przedsionku zewnętrznym. Podszedł do nich, zaczął z nimi rozmawiać i się zapytał, co wy tutaj robicie? A oni mówią, bardzo kochaliśmy swoją służbę. Cieszymy się, że dzisiaj jesteśmy w niebie i oni byli naprawdę zadowoleni, nie było w nich rozgoryczenia albo jakiegoś smutku, ale mówią, to jest miejsce, do którego się dostaliśmy na skutek miłowania naszej służby. I Boga, ale służby. Później wszedł do wewnątrz i na wewnętrznym dziedzińcu stali kolejni ludzie i on mówi, i też znał wielu z nich, już mniejszą liczbę, ale wielu z nich znał, a on mówi, a co z wami, czemu wy nie weszliście tam do środka? On mówi, my kochaliśmy mądrość, kochaliśmy poznanie, kochaliśmy Biblię, kochaliśmy doświadczać, przeżywać Boga w naszym życiu na co dzień, kochaliśmy bardzo to wszystko, ale nie kochaliśmy Jego jako pierwszego. I on później taki bardzo zainteresowany tym, co się będzie działo dalej, wszedł do środka i zobaczył, jak Jezus siedzi na tronie, pochylony i trzyma za rękę kobietę, która była tam i patrzała wprost w twarz Jezusa. Jej twarz odbijała miłość Jezusa. I podszedł do niej i zapytał się, a ty kim jesteś, bo ciebie nie znam? A ona odpowiedziała, ja jestem Jego. I on dalej próbował z nią rozmawiać. To było trudne, ponieważ ona była całkowicie wpatrzona i zanurzona w Jezusa. Więc pytał się, ale kim ty jesteś? Co ty robiłaś na ziemi? Ona mówiła, nie miałam niczego wartościowego na ziemi. Miałam tylko miłość Jezusa. Ale przecież musiałaś coś zrobić. Musiałaś, może nie wiem, może głosiłaś Ewangelię, może się modliłaś. Ona mówi, nie byłam elokwentna, nigdy nic nie głosiłam. Może prorokowałaś, nie miałam nic, żadnego słowa, objawienia, nie miałam nic do nikogo powiedzieć, miałem tylko miłość Jezusa. Może śpiewałaś? Nie dawałaś śpiewania. I co w ogóle miałaś? Nic nie miałam, miałam miłość Jezusa. I była pierwsza. I ja wierzę, że to nie była wizja realna tego, co będzie miało miejsce w niebie, że to będzie bardziej bogate, ale wiem, że Bóg dał temu mężowi Bożemu taką wizję, żeby zobaczyć i pokazać mu, objawić mu, że są rzeczy, które są, muszą pozostać pierwsze, jeżeli my mamy żyć w naszym życiu, w radości tutaj na ziemi i potem być, otrzymać największą nagrodę tam, a tą nagrodą jest tylko on. Okej, dobrze. A wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w próbach i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój ojciec, abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Naszym powołaniem w niebie jest zasiadać i być z Nim, siedzieć przy stole, jeść i pić. Więc wiecie, jeżeli to jest naszym powołaniem i to jest naszą nagrodą, to jest nagrodą, do której zmierzał Paweł, to my dzisiaj musimy już się tego uchwycić. I świat niestety z całą swoją myślą i koncepcją jest skonstruowany w taki sposób, żeby niszczyć takie podejście. My nie zauważamy, ale my w Kościele dokładnie jesteśmy storpedowani dokładnie w taki sam sposób, jaki jest storpedowany świat. Nawracamy się i po nawróceniu słyszymy kazania, które ja też zresztą głoszę. Dobrze, to teraz jak jesteś narodzony na nowo i napełniony Duchem Świętym, to odkryj swoje powołanie. I dobrze, powinniśmy odkrywać swoje powołanie. Powinniśmy wiedzieć, to kim jesteśmy. Ale powiem wam, nigdy nie jesteśmy... Naszą tożsamość nie jest w stanowisku, które zajmiemy tutaj na ziemi. Roli, jaką odegramy. Nasza tożsamość to jest tożsamość dziecka. Umieściłem ankietę w internecie. Jeżeli chciałbyś stanąć, jeżeli staniesz na sądzie ostatecznym, jeżeli sobie to możesz wyobrazić, to jako kto byś chciał tam stanąć? Jako żołnierz Jezusa? Jako sługa Jezusa? Jako dobry chrześcijanin? Czy jako syn Ojca? Lub inne, to wypisz inne. Powiem wam, ankieta wisi 3 dni i nikt nie zakreślił jako syn Ojca. Ciekawe. Ciekawe. Pisali dobrym chrześcijaninem, jako wypróbowany pracownik, dopisywali różne rzeczy, jako żołnierz, sługa. Nikt nie napisał jako syn Ojca. Wiecie, ja wierzę, że to jest po prostu Jego zachęta dla nas. On nas zaprasza tam, żebyśmy w Jego królestwie jedli i pili, siedząc razem z Nim. Nie wiem, jak ty masz, jak pościsz. Ja poszczę dosyć rzadko. W życiu może kilkanaście razy pościłem, ale więcej razy stosowałem różne diety w moim życiu, które powodowały, że czułem się wycieńczony i miałem smaka na różne rzeczy. Pamiętam, jak pierwszy raz przez chyba 2 miesiące nie jadłem cukru i później ugryzłem banana. I kiedy ugryzłem tego banana, to miałem takie wrażenie, że po prostu zemdleję, że mnie zemdli. Taka ilość cukru wyczułem w tym jedzeniu. Pytałem się Izy, czy to jakieś specjalne banany, nie, to najzwyklejsze banany. Ja nigdy nie wiedziałem, że banany są takie tłuste. Tłuste, słodkie. To wynikało z tego, że wcześniej długo nie jadłem żadnego cukru. Widzisz, kiedy później miałem inne diety, to za każdym razem miałem smaka na to, czego w danym momencie nie jadłem. A wiecie, i to jest niesamowite, bo człowieka wnętrze jest połączone bardzo z jego mózgiem. Jego jelita są połączone z mózgiem. W ogóle jest teoria, że mamy 2 mózgi. I że ten, który odpowiada za emocje, to jest tutaj, a ten tylko za myśli, a ten za emocje. I w ogóle i tak dalej, serotoniny i inne rzeczy. Ja mówię, Boże, jakie to jest silne, że ja mam ochotę na przykład na jakiś szczególny rodzaj jedzenia. Wiecie, ja myślę, że Bóg w ten sposób ilustruje nasze życie na ziemi, bo z jednej strony pokazuje nam miłość między Nim a nami na przykładzie miłości mężczyzny i kobiety i tego ciążenia, jakie jest między mężczyznami i kobietami, a z drugiej strony pokazuje nam to, że On nam daje i mówi, karm się mną, jedz moje ciało i pij moją krew. Że to dlatego, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić, jakie to jest silne i z czym to się wiąże. Więc zapytam Ciebie, kiedy byłeś ostatnio tak głodny Jego? Jak głodny czasami jesteś, żeby coś zjeść albo czegoś się napić? To jest pierwsze przykazanie, to jest miłość do Niego, to jest to, do czego nas Bóg wzywa. Jeden brat zapytał, a co ja jako mężczyzna mogę dać kobiecie? Nie mam narzeczonej, nie mam dziewczyny, wszyscy mówią, ożeń się. A co ja takiego mam, co mogę dać? Ja nic nie mam. I zaczął opisywać swoje życie. Wiecie, ja miałem tylko jedną rzecz do powiedzenia. Powiedziałem, chłopie, ty nawet nie wiesz, jak dziewczyny nas chcą. Po prostu zapomnij o tym, że coś masz. Zapomnij o tym po prostu, jaki ty jesteś bystry, co ty będziesz chciał tej kobiecie zaimponować, zaskoczyć. Po prostu, powiem ci, one po prostu piszczą za nami. I po prostu, chłopie, ty się otrząśnij i po prostu znajdź tą kobietę, ona cię będzie kochała do śmierci, odda życie za ciebie. Przestań myśleć o tym, co ty możesz jej dać. Wiesz, i to jest relacja miłości. Ja wiesz, dokładnie tak samo jest z nami i z Bogiem. Dokładnie taka sama rzecz. Bóg przychodzi do nas i po prostu On tylko oczekuje, czy my zapłoniemy do Niego. I dokładnie tak samo jest z jedzeniem. On nas zaprasza, żebyśmy usiedli z Nim przy stole, jedli i pili. Dlatego dobrze dzisiaj mamy tą wigilijkę i to kazanie niedługo się już skończy. 2 Tymoteusza 4,18. Wyrwie mnie Pan z tego wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Marne życie nasze na ziemi, jeżeli jest skupione tylko na ziemi i dotyczy ziemi. Jeżeli nasze na ziemi, życie na ziemi jest wszystkim, co mamy, to nic nie mamy, jesteśmy pożałowania godnymi nędzarzami, skończonymi. Nic na nas już nie czeka. Dopiero kiedy żyjemy na ziemi, żyjąc dla nieba, dopiero wtedy naprawdę żyjemy. Jeżeli modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, to nie modlimy się po to, żeby Jego porządki zapanowały na ziemi, żebyśmy my osiągnęli ziemską satysfakcję. To nie o to chodzi. Jeżeli modlimy się, przyjdź królestwo Twoje na ziemię, to po to, żeby wszyscy byli zanurzeni w rzeczywistości nieba i przestali żyć dla tego, co jest na ziemi. Amen. Wiecie, musimy być uważni, żeby nie popełnić tego błędu, który popełnił Izrael w pierwszym momencie pierwszego przyjścia Jezusa. Kiedy oni po prostu oczekiwali być może trochę innych rzeczy niż te, które Jezus przynosił. Pomyliły im się może trochę przyjścia Jego. Nie rozpoznali, że ten czas, kiedy On będzie pasł rózgą żelazną wszystkie narody, że jeszcze nie jest teraz. A teraz Jego Królestwo przychodzi przez to, że mogą mieć z Synem Ojca bliską relację i doświadczyć miłości, i doświadczyć nieba, i nie stanąć na sądzie, i na zawsze już być z Nim. My dzisiaj, którzy jesteśmy, czasami uważamy w naszej pysze i głupocie, że jesteśmy kimś więcej niż ziemski Izrael, dokładnie możemy pójść w te same błędy. Cały czas modląc się, Boże uzdrów mnie, Boże daj mi pracę, Boże zaspokój moje potrzeby, Boże daj mi tutaj miłość ludzi na ziemi, bo potrzebuję tej miłości ludzi. Możemy dokładnie wylądować w takim samym miejscu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. On chce być wszystkim dla nas. On chce być wszystkim dla nas i On nie chce, żeby cokolwiek innego dominowało nad naszym życiem. Amen. Przeczytałem wszystkie wersety, powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia i nie wiem dlaczego, nic mi nie drgnęło i nie opowiedziałem więcej dowcipów i jak zwykle nie popisywałem się przed wami moją elokwencją. Nie wiem dlaczego. Jest inaczej. Wykonałem być może swoją pracę, ale powiem wam, że to mnie w żaden sposób nie satysfakcjonuje. Ponieważ On mnie tylko satysfakcjonuje. I chcę Jego. I chcę się spotkać z Nim. I chcę doświadczyć Jego. I chcę doświadczyć Jego miłości. Amen. A potem wszystkiego innego. Amen. Może tak miało być. Żeby było lepiej zapamiętane, nie wiem. Bóg mi to kiedyś objawi, jak objawił temu człowiekowi, który umarł na wyspie oglądając prawnuki i objawił temu, który już po 3 latach musiał zejść ze sceny. Amen.